Red Bull mógł jechać jeszcze szybciej i zdaniem Russella może wygrać wszystkie wyścigi do końca sezonu. Będzie też o dużym rozczarowaniu w Mercedesie i o kapitalnym środku stawki. Ruszył sezon 2023, a my ruszamy z ósmym biegiem. Jedziemy. Witajcie kochani w nowym sezonie. Policzyłem sobie dzisiaj na szybko 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Mega szybko to minęło, bo to było po prostu bardzo przyjemne, ale wspólnie zaczynamy piąty sezon, no bo właśnie to na sezon 2019, a w zasadzie jeszcze w roku 2018 ten kanał powstał, więc bardzo Wam dziękuję, że kolejny sezon spędzimy, mam nadzieję, razem i przy okazji zachęcam Was do subskrybowania tego kanału. Dawno tego nie robiłem, a może ten licznik uda się nieco podbić, choć oczywiście najważniejsze są dla mnie wyświetlenia, a te się zgadzają, jest wszystko pięknie, więc jeszcze raz serdecznie dzięki, że razem sobie przez to wszystko idziemy. Sezon 2023 ruszył. Trochę może jesteśmy rozczarowani tym, jaką przewagę ma Red Bull nad resztą stawki, ale do tego sobie dojdziemy. Przejdziemy przez ekipy ze środka i też z końca stawki, choć tak naprawdę trudno na razie mówić o takim wyraźnym końcu tej stawki, bo po prostu pewne zespoły miały problemy, ale na razie za tą wielką czwórką, a w zasadzie wielką jedynką w postaci Red Bulla, wielką trójką za plecami Red Bulla i później cały ten kocioł jest po prostu bardzo mocno wymieszany. Na początek jeszcze słuchajcie tylko słowo o naszych juniorach. Kasper Sztuka startował, jak wiecie, zimą w Formula Winter Series. W ten weekend miniony wygrał kolejne wyścigi i został mistrzem tej serii, więc duże brawa dla Kacpra i czekamy na już takie oficjalne ogłoszenie planów na sezon 2023. Kasper jest bardzo szybki. Dmuchamy, pchamy Kacpra do przodu i trzymamy kciuki, żeby w kolejnym sezonie, bo w tym to się nie uda, ale żeby w kolejnym była ta wymarzona F3. Do F3 wszedł Piotrek Wiśnicki, za nim inauguracyjny debiutancki weekend, ale to nie był weekend marzeń. Pierwszy wyścig, no zespół Piotrka nie spisał się jakoś wybitnie. Piotrek też no nie miał zbyt wielu kilometrów nakręconych tym samochodem, tam błędy proceduralne przed wyścigiem, ostatecznie 25. miejsce. W niedzielę gorączka, katar, Piotrek totalnie rozłożony przez chorobę, no i niestety nie udało się tam nic więcej z tego samochodu wycisnąć. 24. pozycja, ale Piotrek, trzymamy kciuki za kolejne wyścigi, kolejny już w Australii, wtedy kiedy tam jeździć będzie też Formuła, czyli ten weekend 31. marca, 1 kwietnia. Więc trzymamy kciuki, nie zniechęcamy się, bo Piotrek ma potencjał, tylko no w F3 trochę czasami trzeba nie tylko szczęścia, ale też po prostu wjeżdżenia w te samochody, żeby można było to wszystko odpowiednio wykorzystać. Przed Wami teraz wyniki tego wyścigu, a w zasadzie klasyfikacja kierowców. To jest odzwierciedlenie tego, co działo się w tym pierwszym wyścigu. Też klasyfikacja konstruktorów i tutaj wielkie podziękowania po raz kolejny dla studia graficznego Panato, które przez ten sezon też nam będzie te piękne grafiki tworzyć. No i słuchajcie, zaczynamy sobie omawianie tego wyścigu. Zaczynamy od tych ekip, które były nieco z tyłu. Alpine, Esteban Ocon, tam po prostu jeden błąd za drugim. Zaczęło się od błędu Ocona, złe ustawienie na polach startowych, później błąd zespołu w pit stopie, później błąd Ocona wyjeżdżając z tego pit stopu, za szybko nacisnął przycisk od zniesienia limitu prędkości. Wcześniej zespół za szybko ten samochód dotknął, nie odbył Esteban 5 sekund kary. No i ostatecznie te wszystkie kary się skumulowały. Esteban na szarym końcu sobie podróżował. Duże brawa za to dla Pierre'a Gasly'ego. On sobotę miał fatalną. Naprawdę byłem zaniepokojony tym, jak to u Pierre'a się zaczęło, bo jeśli wchodzisz do nowego zespołu, no to właśnie to, czego chcesz uniknąć, to taki początek. Raczej chcesz się pokazać z dobrej strony, chcesz pokazać i wszystkich dookoła uspokoić, że to jest dobry wybór. No a w sobotę wyglądało to bardzo źle, ale już niedziela w wykonaniu Gasly'ego kapitalna. Mówił po wyścigu, że startował niemalże z centrum Bahrainu. Miał długą drogę do przebycia z tej ostatniej pozycji, ale wjechał do punktów i naprawdę kapitalna sprawa. W Hasie Magnussen bez tempa w sobotę i to przełożyło się na słaby wynik w niedzielę. Hülkenberg w sobotę tempo miał kapitalne, no i zniszczył Magnusena w tych kwalifikacjach. Dość zaskakujące rozstrzygnięcie i po raz kolejny Hulk wchodzi do F1 i od razu jest naprawdę całkiem szybki, więc duże brawa dla niego. Wyścigu uszkodzone przednie skrzydło na samym początku, no i później ciężko już było z tego samochodu cokolwiek wyciągnąć. Alfa Tauri w tempie wyścigowym naprawdę przyzwoicie, w kwalifikacyjnym nieco gorzej, ale i tak, biorąc pod uwagę ich wypowiedzi z piątku, kiedy no, szczególnie Yuki Tsunoda brzmiał bardzo źle, mówił, że absolutnie nie mamy żadnego tempa, jest fatalnie, no to ostatecznie ten weekend dla nich wcale nie taki najgorszy, blisko całkiem punktów. W punktach za to Valtteri Bottas, który świetnie wykorzystał to, co przygotowała Alfa, a Alfa przygotowała naprawdę dobre auto, jak na środek stawki. Bottas był z tego samochodu naprawdę bardzo zadowolony, świetny start w wykonaniu Fina. No i mówił też Bottas po tym wyścigu, że po prostu ci, którzy byli przed nim w tym wyścigu, no już byli za szybcy, że jakby to, co on zrobił, to jest max, a po prostu te cztery ekipy, które się znalazły przed nim, są na ten moment dla Alfy za szybkie. Guan Yu Zhou pechowo ze strategią, no i ostatecznie poza punktami. Williams. Największe chyba zaskoczenie, jeśli chodzi o ten pierwszy wyścig, nawet dla samego Williamsa mam wrażenie, bo Alex Albon po tym wyścigu, Alex Albon, który wjechał w punkty, powiedział, że oni spodziewali się, że będą raczej na końcu. Nie spodziewali się, że będą w stanie w kwalifikacjach walczyć, zdaniem Alexa, nawet o Q3, bo gdyby nie ta dziwna awaria w samochodzie, zepsute okrążenie Alexa, no to zdaniem kierowcy z Tajlandii tam była szansa na powalczenie o Q3. Ostatecznie w wyścigu wyglądało to tempo naprawdę dobrze. Alex w punktach, no i Logan Sargeant tuż za punktami, ale no, kapitalny debiut. Naprawdę, ten chłopak pokazał się ze znakomitej strony. Dużo lepiej niż Nick DeVries, dużo lepiej w ten weekend pierwszy niż Oscar Piastri. I to zarówno jeśli chodzi o kwalifikacje, jak i o wyścig. Trochę go nie doceniałem, myślę, przed tym sezonem. Oczywiście jeszcze jest wiele wyścigów i wiele się może zmienić, ale początek ma ekstremalnie mocny, a to też bardzo pomaga takiemu kierowcy, który dopiero debiutuje, żeby się później jakoś dobrze rozwijał. No i to też jest już chyba takie potwierdzenie dla Williamsa pierwsze i takie jeszcze napisane ołówkiem, ale jednak, że to mógł być dobry wybór, że to nie jest gość, który tym samochodem nie będzie podróżował szybko, więc duże brawa dla tego debiutanta. Mniejsze brawa, a może zero braw dla Oscara Piastriego. Sobota słaba, nie wykorzystał możliwości samochodu, wykorzystał je nieco bardziej Lando Norris, ale McLaren no jest gdzieś tam w tym kotle tych zespołów ze środka stawki, ale nie było tam jakichś większych szans na powalczenie o jakieś większe rzeczy w tym środku stawki. Też no, seria awarii w McLarenie u Piastriego, ostatecznie problem z układem kierowniczym i to skutkowało tym, że gdy chcieli mu wymienić te kierownice, to się nie udało i musieli ten samochód wycofać, a u Norrisa wyciek z układu hydraulicznego, on musiał zjeżdżać niemalże co chwilę, co tam 10 chyba okrążeń do pit stopów, 6 razy było mechaników. No i jedyny pozytyw, jaki z tego wyciągnął zespół, to Lando mówił oczywiście śmiejąc się, trochę śmiejąc się przez łzy, że poćwiczyli sobie pit stopy, bo tyle razy odwiedził mechaników. Twierdzi, że jeśli chodzi o tempo, to nie jest najgorzej, no ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało na pozostałych torach. Przechodzimy sobie teraz do czołówki, no bo na to oczywiście wszyscy czekacie. Zaczynamy od tych, którzy na ten moment są nie do pokonania. I w kwalifikacjach, i w wyścigu Red Bull miał kapitalne tempo. Okej, w kwalifikacjach Ferrari było blisko i może nawet mogło im zabrać pole position, ale co z tego, jak w wyścigu Red Bull po prostu jechał w innej lidze. No i George Russell powiedział, że jego zdaniem Red Bull ma już praktycznie rozstrzygnięte te mistrzostwa. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek był w stanie z nimi powalczyć w tym roku. Mówił Russell, który był na 7. miejscu w Grand Prix Bahrainu. Śmiała teza, odważna, biorąc pod uwagę, że to był tylko pierwszy wyścig na razie. Oczywiście ta przewaga była gigantyczna, ale jak sobie porównamy to podejście po wyścigu do sytuacji wokół Hamiltona i Russella, to mam wrażenie, że takie trochę dwie inne role i dwa inne podejścia. Też w tym roku Hamilton od razu w zeszłym roku miał taki moment zwątpienia, a teraz Hamilton, jak zwrócicie sobie uwagę, co powiedział przez radio po wyścigu, tam dziękował zespołowi, wkładamy cały czas dużo pracy, ciśniemy, będzie dobrze, spokojnie, walczymy. George wychodzi i mówi, Red Bull pozamiata te mistrzostwa i jakby jest po po walce. Więc zupełnie inne tutaj mam wrażenie sygnały wysyłane przez zawodników. Ale do Mercedesa sobie za chwilę przejdziemy. To jest blok o Red Bullu. No, tyle, że ten Red Bull jest tak nudno szybki, że tak naprawdę niewiele jest tematów do omówienia przy tej ekipie. Na pewno dobrym tematem i ciekawym jest to, że Sergio Perez był blisko w miarę Maxa Verstappena w kwalifikacjach. Gdyby nie zepsuł startu, twierdził też po kwalifikacjach, że mieli auto ustawione bardziej pod wyścig. No i gdyby nie zepsuł startu, to twierdzi, że może by powalczył z Maxem. Czy by to rzeczywiście zrobił? Możemy sobie teraz oczywiście to wróżyć i możemy sobie zgadywać. Niemieccy dziennikarze z Automotor Sport twierdzą, że Red Bull w pewnym momencie nawet, i to też słychać przez radio Maxa, Max dostał polecenie, że może jakby zmienić tryb silnika, że może po prostu jechać wolniej i jakby nie jest potrzebne to, żeby tak cisnął, bo po prostu mają taką przewagę, że sobie mogą uspokoić to tempo, no czyli takie czasy Mercedesa, tej dominacji sprzed paru lat. Mocno nam się pozmieniała sytuacja w Formule 1. No i jeszcze jedna wypowiedź Russella a propos właśnie Red Bulla. Russell twierdzi, że okej, może oni nie będą na pole position za każdym razem, bo wiemy, że Ferrari jest całkiem mocne na tym jednym kółku, ale kiedy przychodzi do tempa wyścigowego, myślę, że są naprawdę bardzo, bardzo silni. I stwierdził, że no po prostu Red Bull może wszystkie wyścigi w tym sezonie wygrać. Mamy nadzieję, że nie, bo chcemy zobaczyć walkę w tym sezonie. Dobrze, że za plecami Red Bulla dzieje się sporo i to takie sporo, i to jest takie dobre sporo, bo to nie jest, że po prostu jest walka, tylko jest walka jeszcze taka namaszczona jakimiś tam takimi akcencikami i smaczkami. No bo mamy wielkiego Fernando, mamy psujące się Ferrari, mamy Fernando walczącego z Hamiltonem, Ferrari szybkie w kwalifikacjach, więc tam jest naprawdę ciekawie. No tyle, że właśnie za plecami Red Bulla. No ale dobra, spokojnie, nie przekreślajmy tego sezonu po pierwszym wyścigu. Kalma, jak to mówią Włosi, więc zostając przy Ferrari, bo już zahaczyłem o tę ekipę. Dwa powody do radości, ale takie marniutkie, nazwijmy to. Pierwszy, znaczy jeden bardzo naciągany, drugi mniej naciągany. No ten mniej naciągany, no to tempo kwalifikacyjne. Spoko, są szybcy, mogli powalczyć o pole position. Dziwna ta strategia z tym odpuszczeniem kółka, które mogło im dać pole position. Marcin Budkowski u nas w studiu Viaplay mówił, że nie jest przekonany, czy to na 100% było intencjonalne. Jeśli tak, to jest to dosyć dziwne. Więc na razie po staremu, jeśli chodzi o jakieś decyzje w Ferrari dziwne, mimo zmiany szefa zespołu i mimo zmiany też podejścia do strategii, tam też zmiany w dziale strategicznym. No ale okej, ostatecznie to niewiele dało, bo po prostu Ferrari zjadało opony. I mówili obaj kierowcy, że to był największy problem i po prostu nie byli w stanie jechać dobrym tempem. Charles twierdzi, i to jest ten drugi, taki bardzo naciągany powód do radości. Charles twierdzi, że gdyby się nie zepsuł, to mógłby być na podium, mógłby się obronić. Nie wiem, czy to jest powód do radości. Tak rzucam fanom Ferrari, żeby nie czuli się tak bardzo źle w ten poniedziałek. No w każdym razie skończyło się na tym, że u Charlesa awaria. Pierwszy wyścig, wymieniona już bateria przed wyścigiem, awaria silnika. To też o tym Marcin u nas ciekawie w studiu mówił, że jakby dobrze, że jakby nie było tego wielkiego białego dymu za samochodem, to może znaczyć, że ten silnik nie jest zmielony, że tam wszystko się nie zmieliło w środku i może być łatwiej ten silnik ocenić i sprawdzić, co tam się rzeczywiście stało. No ale te problemy z niezawodnością to była jedna rzecz, którą Ferrari miało rozwiązać na ten sezon. Przecież mieli jeszcze podkręcić ten silnik, jeszcze znaleźć dodatkowe konie. No a nie znaleźli po prostu na razie sposobu na to, żeby dojeżdżać do mety w dwa samochody. I zaczyna się to dla nich po prostu bardzo źle. I jeśli jakkolwiek Ferrari rzeczywiście myślą o tym, żeby walczyć w tym sezonie z Red Bullem, no to zaczynanie sezonu w taki sposób, że Leclerc nie ma samochodu, który może dojechać do mety, to jest fatalna dla nich wiadomość. Leclerc w dodatku mówi, że my mieliśmy tempo gorsze o sekundę na okrążeniu od Red Bulla ostatecznie i to jest po prostu przepaść. Jesteśmy tym bardzo, bardzo zmartwieni. Zmartwieni są też tempem Astona, do którego przejdę. No ale cóż, no nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o Ferrari. Może Fred okaże się tam jakimś magikiem, który to będzie w stanie w jakiejś tam perspektywie czasowej naprawić, ale no właśnie to jest bardziej perspektywa miesięcy, jeśli chodzi o owoce jego pracy. Na razie nie możemy mówić, że Ferrari się psuje, czy źle jeździ, bo Fred? No nie, Freda będziemy tak naprawdę, jego owoce, pracę będziemy oceniali pod koniec tego sezonu w przyszłym roku, być może. Mercedes. No tutaj to jest naprawdę smutno. Oni byli smutni po piątkowych treningach. W sobotę trochę się humory polepszyły po trzecim treningu. W kwalifikacjach mówią, że byli wyżej niż myśleli, że będą. To zobaczcie, jakie tam były oczekiwania. Niskie. W piątek słuchałem wypowiedzi Hamiltona dla F1 TV. Brzmiało po prostu najsmutniej na świecie. Mówił, że z tym konceptem to jakby nie mamy szans w ogóle o cokolwiek powalczyć. O co chodzi? No po prostu Hamilton i Russell mówią wprost, brakuje nam docisku. Russell twierdzi, że no, to jest całkiem łatwa rzecz do naprawienia. I tak, i nie. Mówi, że to nie jest tak, że cały koncept jest zły, tylko po prostu brakuje nam docisku. No okej, ale czasami jedno wynika z drugiego i to nie jest tak, że oni teraz zmienią jedną rzecz i nagle ten docisk będą mieli. Toto Wolff po wyścigu powiedział, że to był jeden z jego najgorszych dni, jeśli chodzi o ściganie. Nie było w ogóle dobrze, brakuje nam tempa pod każdym względem. Musimy naprawdę bardzo głęboko kopać, jeśli chodzi o poszukiwanie odpowiedzi na te pytania, które mamy. Głębiej niż kiedykolwiek to wcześniej robiliśmy, ale potrafimy to zrobić. Powiedział Toto Wolff, wciąż też próbujący podtrzymać na duchu wszystkich pracowników Mercedesa, no ale tam będzie gorąco. Tam pozostali przy tym koncepcie z zeszłego sezonu i już wiedzą, że to nie jest, że to nie był dobry wybór. Mówił o tym głośno zresztą Wolff, że po prostu ten koncept jest zły i będą go musieli zmienić. Pytanie, kiedy są w stanie to zrobić? Czy będą w stanie to zrobić w tym sezonie? W jakim stopniu? Russell już też zaczyna wysyłać sygnały, mówiąc, że no może uda nam się jeszcze w tym sezonie coś znaleźć, a może będziemy musieli poświęcić część tego sezonu na kolejny rok, skąd my to znamy. Oni przecież mówili tak przed rokiem, no ale to jest na razie wszystko tak na gorąco oceniane. Zobaczymy, jakie będą kolejne wnioski po kolejnych innych nieco torach, jeśli chodzi o charakterystykę. No ale stawianie teraz jakichkolwiek pieniędzy na to, że Mercedes może się walczyć w walce, może się liczyć w walce o tytuł, jest bardzo ryzykowne, bo po prostu zdają się być daleko, daleko z tyłu pod każdym względem, bo to nie jest tak, że mieli średnie tempo kwalifikacyjne, a to wyścigowe było dużo lepsze. No nie. I ciekawostka właśnie z Mercedesem i Astonem. Toto Wolff nawet oficjalnie powiedział w mediach, że możemy się czegoś nauczyć, patrząc na Astona Martina. No bo przecież Aston ma silnik, ma skrzynię biegów, cały niemalże tył samochodu jest wzięty od Mercedesa. Te ekipy współpracują, no i okazuje się, że klient, który kupuje, płaci po prostu i bierze od Mercedesa części, potrafi zbudować lepszy samochód niż ekipa, która przez lata dominowała, niż ekipa, która ma gigantyczne zaplecze. I robi to Aston, który dopiero tak naprawdę się buduje, dopiero robi się dużą ekipą, dopiero się rozwija. Więc tam w Mercedesie jest naprawdę bardzo źle. Coś tam poszło mocno nie tak w ostatnich latach. Zobaczcie, Aston to jest przecież byłe Racing Point, to jest byłe Force India, gdzie była ta ekipa 4 lata temu, gdzie był wtedy Mercedes i jak to się teraz zmieniło. Aston w tempie każdym kwalifikacyjnym i wyścigowym na ten moment, przynajmniej patrząc na ten jeden wyścig, jest przed Mercedesem. No i przed Mercedesem jest Fernando Alonso, który dał nam w niedzielę mnóstwo rozrywki. Dajcie znać, jeśli jesteście w grupie ludzi, którzy zupełnie nie lubią Fernando. On jest specyficzny, ja nie mówię, że każdy go musi lubić. Mi bardziej chodzi jakby o jego, bo jakby czytałem gdzieś takie opinie, że no przesada z tym hype'em, przesada z tą radością w kontekście Fernando, ale to nawet nie chodzi o jakby jego konkretny po prostu jakby o jego osobę i o to, czy ktoś go lubi, czy nie, tylko bardziej chodzi o taki cały obraz tego, że to jest gość, który odszedł z F1, wrócił do F1, który kiedyś był gościem zdobywającym jeden tytuł po drugim, który później tułał się po różnych zespołach i nie do końca był w stanie odnaleźć swoje miejsce, który, no nie oszukujmy się, nie jest najmłodszy, ma 41 lat, za chwilę będzie miał 42 lata i wiele osób w takim wieku to już dawno nie myśli o ściganiu, a ten gość jest piekielnie szybki, jest niesamowicie szybki i świetnie spisuje się w walce. Może te kwalifikacje mu do końca nie wyszły, ale w wyścigu no po prostu majstersztyk. To, co robił z Hamiltonem, to jak walczył po prostu od początku do końca tego wyścigu, oglądało się to z gigantyczną przyjemnością. Końcówka przecież tej rywalizacji, gdzie Fernando wyluzowany z kokpitu pyta, powiedzcie mi, gdzie jest Lance? Okej, ale to i tak nie jest źle. Dobra, dzięki. Słuchajcie, no jakby cygarko, szklaneczka, Fernando wyluzowane w końcówce, zgłasza się przez radę, mówi, tym samochodem świetnie się jedzie. Słuchajcie, no to jest po prostu niesamowita postać. Musi poprawić to tempo kwalifikacyjne Aston i też sam Fernando. Zobaczymy, jak się będzie spisywał w pełni zdrowy już Lance Stroll, bo on już coraz więcej zdradza na temat tej swojej formy i naprawdę wygląda to na to, że jakby pozbierał się w ostatniej chwili, 18 dzień lutego w Hiszpanii, wypadek i Stroll mówi, że biorąc pod uwagę wszystko, co działo się przez ostatnie 2 tygodnie, ja nie potrafiłem chodzić tak naprawdę, 10 dni temu ja jeszcze nie mogłem chodzić, nie mogłem ruszyć żadną ręką, obie moje dłonie były jak po prostu warzywa, tak mówi Lance Stroll, który dał radę w ten weekend i jestem ciekawy, co będzie pokazywał w ekipie, w której przynajmniej przed kamerami świetnie się dogaduje z Fernando. No te obrazki, gdzie Fernando go ściska po wyścigu, w którym Lance w niego wjechał i prawie zniszczył mu wyścig na drugim czy pierwszym, na pierwszym okrążeniu. Jakby gdzie jest ten zadziorny Fernando, który Estebana Ocona w Alpine w zeszłym roku to by zniszczył po czymś takim. Jakby to była demolka. A tutaj panowie się przytulają. Bardzo, bardzo ciekawie się to oglądało. Tata Lansa jest szefem tego zespołu, może to mieć pewne znaczenie, jak duże, nie wiemy. Zobaczymy, jak to się będzie też rozwijało na przestrzeni sezonu, ale na razie tam jest sielanka. No i też mówili w Astonie, że Fernando po prostu ten zespół popycha do przodu swoim całym jestestwem i całą swoją aurą, jaką wokół siebie wytwarza. Też on przecież, słuchajcie, po tej walce z Hamiltonem, z Lewisem, też po wyścigu się wyściskał w tej strefie dla dziennikarzy. No, goście, którzy się no, delikatnie mówiąc nie lubią, ale tam jest ta resztka szacunku i Fernando jak mu idzie z uśmiechem na twarzy podchodzi do wszystkich w tej strefie, więc ciekawie się dzieje, widać, że jemu sprawia radość to, co się dzieje w Astonie i no, też Fernando mówi, że to, co Aston zrobił przez zimę, że ma teraz drugi najlepszy samochód na gridzie, to jest coś niewiarygodnego. I to prawda. I jakby tutaj mówiłem jakiś czas temu kiedyś, że jakby Lawrence Stroll jest biznesmenem, który potrafił parę biznesów w życiu dobrze poukładać. Nie zawsze biznesmenem w Formule 1 wychodziło, ale jeśli jesteś mądrym człowiekiem w kontekście zarządzania ludźmi, a Formuła 1, budowanie zespołu ostatecznie sprowadza się do zarządzania ludźmi, no to może mu ten projekt wyjść. I na razie idzie to w dobrą stronę. Wzięli Dana Fallowsa z Red Bulla, genialnego inżyniera, który współpracował z genialnego, no bardzo dobrego inżyniera, który współpracował z Newayem przez lata. No i to jest jego dzieło, ten samochód i pytanie, gdzie Aston będzie za rok, za dwa, za trzy, czy będzie dalej się rozwijał, gdzie jest jakby sufit, gdzie jest limit tego zespołu. Odszczekuję też, bo nie wierzyłem w Astona. Po testach nie wierzyłem, że oni mogą być naprawdę tak szybcy. Odszczekuję, mea culpa, przyznaję się, wybaczcie, wybacz Fernando, nie wierzyłem w Was, ale wielkie brawa, bo oglądało się to kapitalnie. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało na przestrzeni sezonu, wiadomo, spokojnie, ale zdaniem Fernando już nawet jest więcej potencjału w tym samochodzie niż to, co zobaczyliśmy. Jest jeszcze parę rzeczy, które chcą przywieźć, jest parę rzeczy, które można poprawić, więc czekamy. No a kończąc wątek Astona, Sergio Perez powiedział, że bardzo cieszy się, że na podium są 3 Red Bulle. Max, Perez i Fernando, zdaniem Pereza w Red Bullu. Na to zwracał też uwagę Helmut Marko. Mówił, że tak dużo Aston wziął ludzi z Red Bulla, że oni chyba jeszcze coś pamiętali, jak ten Red Bull wyglądał i chyba parę informacji tam mogli przekazać. No na tym też polega Formuła 1, na tym, żeby dobierać sobie odpowiednich ludzi i ich przekonywać do tego, aby pracowali u Ciebie, a nie u konkurencji. Więc na razie przynajmniej wygląda to bardzo, bardzo dobrze w Astonii. Będziemy to śledzili na przestrzeni tego sezonu. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten pierwszy wyścig. Za dziś Wam bardzo dziękuję. Widzimy się wkrótce. Zaczął się sezon 2023. Jedziemy dalej.